Zapraszam Szymona Wróbla.
Może dwa... dwa słowa przedwstępne. Pierwsze takie, że to, co udało mi się przygotować...
Nie, ja nie. Ja zostaję
jest oczywiście dedykowane Zbyszkowi, Klochowi, jego pracy i specjalnie jak gdyby przygotowane na tą okoliczność. Przy czym niestety nie udało mi się sprostać jak gdyby pierwotnemu pomysłowi, który sobie założyłem i jak Państwo wiecie, jeśli zerknęliście do programu, no to moje wystąpienie zostało zasygnalizowane takim enigmatycznym tytułem Filozofia hieroglificzna. Niestety, jak mówię, nie udało mi się sprostać temu tematowi i praca nad tekstem troszeczkę przekierowała mnie w innym kierunku i takim wydaje mi się bardziej właściwym tytułem dla mojego dzisiejszego wystąpienia byłby tytuł Dekompozycja języka. Pewnie równie enigmatyczny. I druga rzecz, jak zastanawiałem się, czego Zbyszek tutaj ode mnie oczekuje, zapraszając filozofa do dyskusji na temat znaku, no to pomyślałem sobie, jak jeszcze zauważyłem siebie, powiedzmy, w końcowych fragmentach tej dwudniowej sesji, to pomyślałem sobie, że po prostu oczekuje ode mnie jakiegoś mocnego zamknięcia tej debaty, więc w zasadzie to, co za chwilę powiem, cechuje pewna chyba jedna podstawowa wada, mianowicie jest być może zbyt pośpieszne tutaj niestety nad tym tekstem, który będę czytał raczej niż mówił. No, jest jedno takie piętno go dotyka, mianowicie pewien pośpiech, ale być może w trakcie dyskusji uda nam się pewne rzeczy wykrystalizować bardziej. Okej. Okay. Wybaczcie Państwo, że czytam, ale ja nie mam tej pięknej umiejętności, którą ma Pani Profesor, takiego panowania nad swoją umysłowością. Ci, którzy chodzili do mnie na seminarium, to wiedzą, jak bardzo rozedrganą jestem umysłowością, więc żeby Państwa nie narażać tutaj na szaleństwo mojego umysłu, pozwoliłem to sobie wszystko jakoś uporządkować. Hans Georg Gadamer w pamiętnych rozdziałach Prawdy i Metody dotyczących ontologicznego zwrotu hermeneutyki pod znakiem języka odtworzył trzy zasadnicze spotkania filozofii z językiem, a w rezultacie trzy pozycje, które zajął język w dziejach myśli zachodnioeuropejskiej. Przypomnę jedynie, że te trzy pozycje języka to odpowiednio język jako logos, język jako verbum i język jako konceptualizacja. Wymienione stanowiska wypełniają, mówiąc w poważnym uproszczeniu, trzy kluczowe teksty filozoficzne czasu starożytnego, średniowiecznego i nowożytnego. Gadamerowi chodzi głównie o Kratyllosa Platona, wykładnię tajemnicy Trójcy Świętej, świętego Augustyna oraz słynny tekst Wilhelma von Humboldta o myśli i mowie. Z pewnością integralna jedność słowa i rzeczy jest dla najwcześniejszych epok tak oczywista, że nazwy doświadcza się jako część jej nosiciela lub co najwyżej jego substytucją. Dyskusja, którą Platon z takim mozołem otwarza w Kratylosie pomiędzy konwencjonalistami utrzymującymi, że jedynym źródłem znaczeń słów jest jednoznaczność zwyczajów językowych, a naturalistami twierdzącymi, że zgodność słowa i rzeczy wyznaczona jest dzięki pojęciom ściśle powiązanym z naturą rzeczy, jest pierwszym symptomem uwalniania się świadomości językowej i obecności podmiotu w języku. Dyskusja pomiędzy deskryptywizmem i antydeskryptywizmem filozofii współczesnej, wywołana m.in. przez pracę Saula Klipkego, będzie tylko kontynuacją i wynikiem narastania kontrowersji w tej złożonej materii, jaką jest relacja pomiędzy słowem a rzeczą. Być może jednak najbardziej dalekosiężną intencją Platona było zademonstrowanie tego, że w języku na gruncie roszczenia do słuszności, to jest uzasadnionego umotywowania znaku, nieosiągalna jest żadna prawda co do natury rzeczy i że byt musi być poznawalny bez słów lub poza słowami. Opanowanie sfery słów przez dialektykę nie oznacza, że istnieje jakieś poznanie bezsłowne, ezoteryczne. Oznacza jedynie, że to nie słowo otwiera dostęp do prawdy, ale przeciwnie, odpowiedniość słowa można ocenić jedynie na podstawie wcześniejszego poznania rzeczy. Kratylos to przecież człowiek, który twierdzi, że aby słowo było słowem, musi być właściwe, właściwie dobrane. Gdyby tak nie było, to znaczy gdyby nie miało ono właściwego znaczenia, byłoby tylko pustym dźwiękiem. Nazwijmy to stanowisko paradygmatem przedmiotowym. Istnieje jednak pewna już niegrecka idea, która odmiennie zdaje sprawę z istoty języka, a jest to chrześcijańska idea inkarnacji. Inkarnacja nie oznacza wcale wcielenia ani wyobrażenia duszy, ani nawet wyobrażenia Boga wcielonego. Inkarnacja dla myśli chrześcijańskiej jest najsilniej związana z problemem słowa. Dogmatyka teologiczna odkrywa pewien problem lingwistyczny. Jeśli słowo staje się ciałem i dopiero w tej inkarnacji wypełnia się rzeczywistość ducha, to tym samym logos zostaje zwolniony ze swojej duchowości, która zarazem oznacza jego czystą potencjalność. Próba teologicznego zaadaptowania znanego stoickiego rozróżnienia logosu wewnętrznego i wewnętrznego skutkuje teraz twierdzeniem, że korelacja słowa wewnętrznego i zewnętrznego odtwarza w języku cud równy przeobrażeniu przez Boga, przy przybraniu przez Boga ludzkiej postaci. Struktura znaku otwiera czy odtwarza tajemnicę Trójcy Świętej. Ten cud będzie zadziwiał filozofów, aż po kurs językoznawstwa ogólnego Ferdynanda de Saussure, który powie przecież, że znak językowy łączy nie rzecz i nazwę, tak jak to jeszcze sugerował Kratyllos, ale pojęcie i obraz akustyczny. Obraz akustyczny dla de Saussure nie jest dźwiękiem materialnym, czymś czysto fizycznym, lecz mentalnym odbiciem tego dźwięku, wyobrażeniem, jakie pamięć może na jego temat wytworzyć. Od Augustyna do de Saussure największy cud języka nie polega wcale zatem na tym, że słowo staje się ciałem i pojawia się w bycie zewnętrznym, lecz na tym, że to, co tak się pojawia i co się uzewnętrznia, jest w ogóle nadal słowem. Być może fakt, że logos oddaje się zarówno przez ratio, jak i przez verbum, wskazuje na to, że fenomen języka będzie bardziej istotny dla scholastyki teologicznej niż dla metafizyki greckiej. Nazwijmy tą teologię znaku paradygmatem inkarnacyjnym. Z pewnością teologia przygotowuje drogę do antropologii, która w nowy sposób zacznie godzić skończoność ludzkiego umysłu z boską nieskończonością. Słowo Boże odtwarza wprawdzie świat, ale w postaci czasowego następstwa twórczych idei i dni stworzenia. Słowo Boga rozporządza w jednej chwili wszystkimi możliwościami i alternatywami. Ludzki umysł natomiast dysponuje całością swych myśli tylko w następstwie czasowym. Ludzki umysł od rozpraw Mikołaja z Kuzy po rozprawy Noama Chomskiego dysponuje słowem naturalnym, które nawet jeśli nie jest językiem pierwotnym, poprzedzającym pomieszanie wszystkich ludzkich języków, nawet jeśli nie jest językiem adamowym, to jednak jest językiem, który pozwala wypowiedzieć wszystko, co da się pomyśleć. Ludzki umysł, mimo że niedoskonały, jest jednak wytwórczy i pełen inwencji i tylko dzięki językowi może realizować nieskończone cele za pomocą skończonych środków. Wilhelm von Humboldt nazwie tą ludzką umiejętność mocą duchową, Noam Chomsky natomiast kompetencją i generatywnością. W jednym i drugim wypadku istota ludzkiej kreatywności pozostaje ta sama. Ze skończonych środków i zasobów językowych człowiek czyni nieskończony użytek. Staje się wytwórcą nieskończonej liczby zdań. Nazwijmy to stanowisko powiadające, że gramatyka jest źródłem ludzkiej mocy, paradygmatem konceptualnym. Mamy oto trzy paradygmaty myślenia o języku. Język jako logos, język jako verbum i język jako konceptualizacja. Nie są one całkiem osobne i niezależne względem siebie. Tak jak Kratyllos przygotowuje nadejście dylematów Trójcy Świętej, tak te ostatnie przygotowują grunt dla lingwistyki mentalistycznej. Derrida w pamiętnych słowach gramatologii przestrzegał nas przed dewaluacją słowa język, pisząc, że nasza epoka, epoka nauki, pisma i znaku, całość swego epistemę, porządku poznawczego określić musi raczej z bezsilności jako język. Stoicka definicja znaku łącząca signas i signatum, nakazująca nam myśleć o znaku w kategoriach coś zamiast czegoś, aliquid stot pra aliquo, nigdy tak naprawdę się nie zakończyła i nie znalazła rzeczywistej alternatywy. Podział na znaczące i znaczone pociąga za sobą podział na zmysłowe i pojęciowe, a ten odsyła do logosu. Stąd wniosek Derridy, że znak i boskość mają ten sam czas i miejsce, miejsce narodzin, a epoka znaku ma charakter ściśle teologiczny. Zresztą późna definicja języka zaproponowana przez Martina Heideggera jako stosunku wszystkich stosunków oraz jego zwrot polegający na przejściu od pozycjonowania języka w obrębie analityki jestestwa do pozycjonowania analityki jestestwa w obrębie totalności językowej jest tego być może najlepszym przykładem, jest demonstracją tego teologicznego charakteru nauki o znakach. Wykonajmy jednak krok od teologii do nauki, do zasadniczej idei definiującej tak zwany przełom językowy we współczesnej filozofii, linguistic turn, którego istota, jak dziś na to patrzę, skrywa się w mocnym twierdzeniu, zgodnie z którym nie tylko świat jest światem, gdy wyraża się w języku, ale również właściwe istnienie języka polega na tym, że w języku przedstawia się świat. Przyjmuję zatem, że istotą zwrotu językowego jest nie tylko teza epistemologiczna mówiąca o granicach poznawalności świata kryjących się w języku, ale także mocna teza ontologiczna, mówiąca o granicach przemawiania do nas świata, wyrażalności świata, jego zrozumiałości, również uwięziona w języku. Przemyślmy zasadniczy sens tych tez. Zacznijmy ponownie od de Saussure'a, który twierdził, że refleksja nad językiem w trakcie swojej historii przechodziła przez trzy fazy, a w rezultacie progi epistemologiczne. Pierwszy okres rozwoju refleksji nad językiem był związany z dominacją refleksji zogniskowanej w gramatyce, której celem było zademonstrowanie reguł odróżniania form poprawnych od niepoprawnych. To gramatologiczne zogniskowanie językoznawstwa stworzyło podstawy językoznawstwa normatywnego i pozwoliło nam odkryć regularności rządzące maszynerią językową. Twierdzę, że współczesna dyskusja nad koniecznością przełamania tak zwanego syntaktocentryzmu w filozofii języka i przekierowania badań w kierunku podejścia bardziej pragmatycznego budzi tyle kontrowersji, nie tylko z tego powodu, że grozi zamazaniem dystynkcji pomiędzy działaniami czysto językowymi i działaniami czysto behawioralnymi, dystynkcji, którą chcieli zachować gramatycy, ale głównie z tego powodu, że grozi zamazaniem samej integralności języka. Jest zatem świadectwem tego, jak silnie orientacja gramatologiczna jest stale w naszej refleksji nad językiem obecna. Drugą formacją intelektualną stanowiło pojawienie się metody komparatystycznej, powiedzmy Franciszka Boppa, który starał się ustalić pokrewieństwo języków. Języki zostały tu uwięzione już nie tyle w gramatyce, ale w rodzinie i podobieństwach rodzinnych. Bopp interpretował języki jako organizmy podlegające naturalnym prawom narodzin, rozwoju i śmierci, a zatem jako czwarte królestwo przyrody. De Saussure twierdzi, że wartością, rzeczywistą wartością progową dla językoznawstwa, to jest momentem jego rzeczywistych narodzin, była chwila, w której przestano traktować język jak organizm, czy za organizm rozwijający się sam przez się, a zaczęto go traktować jako wytwór zbiorowego ducha grup językowych i praktyk. Możemy zatem przyjąć, że nasze nowożytne myślenie o języku i znaku zostało całkowicie wymodelowane przez kurs językoznawstwa ogólnego de Saussure'a. Z pewnością moc de Saussure'a jest mocą wytworzenia siatki pojęć, którymi myślimy do dnia dzisiejszego. Te pojęcia to opozycja języka, systemu i mowy, działania, znaczącego i znaczonego, osi paradygmatycznej i syntagmatycznej, denotacji i konotacji. Dychotomiczna forma tych pojęć sprawia wrażenie, jakby wyobraźni strukturalistycznej lingwistyczny metajęzyk reproduktował w nieskończoność binarną strukturę systemu, którą przecież stara się opisać. Czym jednak jest sam język dla de Saussure'a? Otóż język jest systemem znaków wyrażających pojęcia i dzięki tej właściwości można go porównać z pismem, alfabetem dla głuchoniemych i obrzędami symbolicznymi, modą i systemami kulinarnymi, formami towarzyskimi, a nawet sygnałami wojskowymi. De Saussure dodawał z melancholią, że język jest tylko jednym z wielu tych wszystkich systemów, ale dodawał też z dumą, że jest on systemem najważniejszym, by tak rzec, paradygmatycznym. Dlaczego paradygmatycznym? No cóż, głównie dlatego, że pozostałe systemy są pojmowalne tylko dzięki znajomości struktury języka, którą niejako wtórnie rzutujemy na formę tych systemów zaledwie językowo podobnych. Jeśli chcemy odkryć prawdziwą naturę języka, musimy odkryć to, co jest w nim wspólne ze wszystkimi innymi systemami tego samego typu. Natomiast czynnikami akcydentalnymi, które w pierwszej chwili wydają nam się najważniejsze, na przykład funkcjonowaniem aparatu głosowego, powinniśmy zająć się dopiero w dalszej kolejności. I to tylko o tyle, o ile służą one odróżnieniu języka od innych systemów. Język jest zatem tym, co zostało zdefiniowane jako język. Inne struktury zaś uchodzą za język o tyle, o ile ich architektura jest przekładalna na prototyp języka, język matkę. Podobne implikacje niesie wraz z sobą, jak sądzę, rzetelna lektura kanonicznego tekstu filozoficznego Donalda Davidsona o idei schematu pojęciowego. To z tego powodu, to jest z powodu rozpoznania w języku potężnej siły strukturalizującej i integrującej, Emil Benveniste powie, że język zakłada i potwierdza istnienie kogoś drugiego i że społeczeństwo jest dane wraz z językiem. Społeczeństwo jest spójne jedynie dzięki wspólnemu używaniu znaków komunikacyjnych, ale te znaki stają się możliwe tylko dzięki istnieniu społeczeństwa. A więc grupy społecznej praktykującej i mającej powody do praktykowania pewnych gier językowych. To z tego powodu również Jacques Lacan doda, że mowa nie służy do komunikacji, ani nawet informacji, ale głównie ewokacji, a zatem przywoływania innego. I trzy wielkie patologie mowy świata współczesnego to mowa psychotyka, który wyrzekł się szukania uznania u innego, mowa histeryka, odnajdująca się tylko w symptomach swego stłumionego pragnienia oraz mowa naukowca, który usiłuje być mową bez podmiotu poznającego. Trzy wielkie patologie mowy świata współczesnego zatraciły poczucie pierwotnej mocy języka. Wykonajmy kolejny, trzeci, już ostatni krok od nowoczesności do ponowoczesności. W pamiętnych fragmentach Słów i Rzeczy Michel Foucault przepowiada zniknięcie człowieka w świecie anonimowych znaków. Podążając tropem Claude'a Lévi-Strauss'a, powiadającego już myśli nieoswojonej, że język jest totalnością, która posiada swoje prawa wielokrotnie przewyższające prawa człowieka, Foucault mówi o mowie, która nic nie mówi, choć nigdy nie milknie, i języku, który jest niemym warunkiem wszelkiej rozgadanej mowy. Wydaje się jednak, że dziś obserwujemy zjawisko polegające nie tyle na pochłonięciu człowieka przez anonimowy żywioł języka wraz z jego zawiłymi regułami, które wielokrotnie przekraczają ludzką rozumność, ile raczej na zniknięciu języka w mnogości jego sobowtórów. Zjawisko to najchętniej nazwałbym właśnie dekompozycją języka. Dekompozycja języka uświadamia nam, że nie ma czegoś takiego jak totalność językowa. I nie tylko w tym znaczeniu, że język staje się tu pustą abstrakcją, milczącą idealnością, która rozpływa się w mnogości dialektów, mnogości słów, wyrażeń językowych, ale głównie w tym znaczeniu, że to, co nazywaliśmy językiem, nie jest właściwie żadnym obiektem analiz językowych. To jak psychologia nie jest nauką o człowieku, ale nauką o mnogości organów, z których zbudowany jest aparat poznawczy i afektywny tworzący człowieka. To jak socjologia nie jest nauką o społeczeństwie jako całości, ale o zbiorze instytucji komponujących tą całość. Tak językoznawstwo nie jest nauką języku, ale nauką o różnych wcieleniach, wybaczcie Państwo za wyrażenie, fantomu języka. Te fantomy języka to akty mowy Johna Searle'a, zdarzenia językowe Ronalda Lanakera, systemy metaforyczne George'a Rakoffa, gry językowe Ludwika Wittgensteina czy formacje dyskursywne Michela Foucaulta. Jaki wniosek należy wyprowadzić z tej dekompozycji języka? Jak sądzę, nie chodzi tu tylko o sam fakt zniknięcia języka z naszych analiz, teza historyczna, czy zakwestionowanie jego realności, teza ontologiczna, czy uformowanie się sceptycyzmu poznawczego wobec tej formy totalności, jaką stanowi niewątpliwie język, teza epistemologiczna. Nie chodzi też o wyczerpanie się naszej uformowanej wraz z nadejściem strukturalizmu fascynacji językiem, powiedzmy teza motywacyjna. Tak jak nie wydaje mi się, aby ten fakt dekompozycji języka dało się wytłumaczyć i uzasadnić rozpadem spójności pewnej formacji kulturowej lub owego episteme, tak jak nie wydaje mi się, aby powód tego odwrotu od języka dał się odszukać w naszych coraz bardziej złożonych strukturach metodologicznych czy procedurach metodologicznych. Nie chodzi nawet o to, by wrócić do początku, że nie należymy już do kultury teologii znaku, do kultury myślenia o języku w kategoriach logosu, verbum czy konceptu. O co zatem chodzi? Z pewnością dzieło Wittgensteina, ale też Humboldta, ale też de Saussure'a nakazało nam rozpoznać w języku jedyną totalność, z którą rozum ludzki musi się jeszcze uporać. Czyż zresztą wiek XX nie zachęcał filozofów, niezależnie od orientacji, do zajęcia się językiem i osadzenia w języku swojego myślenia? Niezależnie przecież od tego, czy pozycja startowa będzie się wiązać z krytyką fenomenologii, tak jak to było w dziele Gadamera i Heideggera, czy też pozycja wyjściowa związana była z krytyką tradycyjnej psychoanalizy, tak jak to było w przypadku Rickera i Lacana, czy też wreszcie przyczółek myślowy odnaleziony został w tradycyjnej analitycznej filozofii języka, tak jak to dokonało się w przypadku Donalda Davidsona i Johna Searle'a, wszędzie język i jego sobowtóry stawały się nową obsesją myślenia. Powtarzam, warunkiem rozumienia i nierozumienia stał się język. Warunkiem czytelności i nieczytelności, nieświadomości stał się język. Wreszcie ten sam język stał się warunkiem czytelności, jak i nieczytelności samej rzeczywistości. Wydaje się, że nowe pokolenie badaczy uznało, że zanim zaczniemy używać języka w roli instrumentu, eksplanansu, który pozwoli nam zrozumieć jakieś domeny świata lub zdolności poznawcze człowieka, wcześniej powinniśmy na nowo przyznać się do niezrozumienia samego języka i spróbować poznać jego konstrukcję, a zatem uznać jego nieoczywistość i potraktować go jako kategorię raczej wyjaśnianą niż wyjaśniającą. Ten impuls pchnął nas jednak do dekompozycji pojęcia języka tak głębokiej, że w uzyskanych na drodze tej dekompozycji elementach nie jesteśmy już w stanie języka rozpoznać. W zamian jednak podobnie poszukujemy ich właściwego umiejscowienia w świecie przyrody. Być może stoimy dziś u progu kolejnej historycznej zmiany, mutacji podobnej do tych opisywanych przez Gadamera, polegającej, że stoimy wobec alternatywy, którą widzę obecnie tak. Albo pozostajemy wierni naszemu tradycyjnemu podziałowi języka na składnie semantykę i fonologię, upatrując w tym pierwszym elemencie naszych nietrywialnych umiejętności poznawczych, albo też, idąc szlakiem zaproponowanym przez Jackendoffa na przykład i Pinkera, unieważniamy nie tylko podział na wiedzę o języku i wiedzę o świecie, ale ponadto zaczynamy myśleć o języku jako o urządzeniu, które swe ewolucyjne pierwowzory czerpie ze zastanych zasobów przyrody układając je tylko w nowe zaskakujące organy, które służą nowym poznawczym funkcjom. Czy nie byłby to pewien powrót do idei Humboldta, który na początku XIX wieku pisał, tu cytat z Humboldta: gdyby człowiek przestał traktować język jak niemal umowny, obojętny znak, a ujrzał w nim wyrosłą na własnym pniu latorość, co najmniej równie godną jego uwagi jak łańcuchy górskie i rzeki okalające jego gniazdo rodzinne, wówczas zacząłby obcować z przedmiotem, który stale by go inspirował i niezależnie od swej zewnętrznej przydatności zawsze oddziaływał. Na koniec zadaję jedynie retoryczne pytanie. Czy jesteśmy już zdolni rozpoznać w języku taki obiekt, który nie byłby obojętnym znakiem, ale przypominałby raczej owe łańcuchy górskie i rzeki, to znaczy nie tylko byłby przedmiotem natury, ale także jako ten przedmiot nieustannie by nas inspirował i niezależnie od swej przydatności, parafrazując Humboldta, na nowo oddziaływał. Dziękuję bardzo.